Niniejszy materiał stanowi analityczną rekonstrukcję doktryny Xi Jinpinga. Przedstawia ją nie jako zbiór haseł politycznych, lecz jako kompleksowy projekt mocarstwowej sterowności. Główną tezą jest uznanie chińskiego modelu za próbę przejścia od ilościowego wzrostu, czyli skali i masy, do jakościowej nowoczesności. W tym systemie sprawczość państwa opiera się na żelaznej dyscyplinie partii oraz syntezie twardego bezpieczeństwa z dobrobytem obywateli. Analizie poddano mechanizmy takie jak nowa normalność, chińskie marzenie czy inicjatywa pasa i szlaku. Ukazują one, jak Pekin dąży do odrodzenia cywilizacyjnego poprzez precyzyjne zarządzanie każdym aspektem bytu państwowego. Od walki z ubóstwem, przez zieloną transformację, aż po modernizację armii. Tekst rzuca wyzwanie zachodniemu liberalnemu paradygmatowi. Przeciwstawia idei ograniczania władzy koncepcji koncentracji energii wspólnoty. W celu zapewnienia jej trwania oraz suwerenności technologicznej i geopolitycznej w świecie wielobiegunowym. Drugi tom wypowiedzi Xi Jinpinga z lat 2014 do 2017 to podręcznik państwowego oddychania. Fundamentem jest zaufanie obywateli. Jego utrata oznacza utratę kraju. Chińska filozofia koncentruje energię wspólnoty, by cywilizacja mogła trwać. Państwo nie jest tu maszyną do procedur, lecz organizmem pamięci i celu. Chiny wypracowały konsekwentny język strategiczny od chińskiego marzenia po pas i szlak. Faktami są sukcesy, jak ogłoszone 25 lutego 2021 roku zwycięstwo w walce ze skrajnym ubóstwem, które objęło niemal 100 milionów mieszkańców wsi. Deklaracje polityczne nie zamykają sporu naukowego. Pozostają pytania o próg ubóstwa, nierówności regionalne czy kryzys nieruchomości. Chińskie marzenie to dążenie do wielkiego odrodzenia narodu. Prywatne pragnienie awansu zostaje włączone w marzenie cywilizacyjne. Strukturę czasu nadają dwa cele na stulecie. Drugi wyznacza horyzont połowy XXI wieku, ambicje budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego. Mechanizmem wykonawczym jest czteropunktowa strategia. To układ jednego celu i trzech środków: reform, praworządności oraz surowego zarządzania partią. Chiny chcą społeczeństwa, które pracuje, gospodarki, która się adaptuje, prawa, które porządkuje i partii, która nie rozpada się od środka. Nowa normalność to sztuka przejścia od masy do jakości. To nie slogan, lecz doktryna rozwoju chińskiej gospodarki, odejście od wzrostu ekstensywnego ku innowacjom i zrównoważeniu. Xi Jinping nie ogłasza kapitulacji, lecz koniec epoki łatwego wzrostu. Państwo musi teraz przejść od roli fabryki świata do laboratorium świata, od kopiowania do kreowania. To prawdziwy egzamin mocarstwa w obliczu starzenia się społeczeństwa i granic sukcesu. Model eksportowo-inwestycyjny rodzi zadłużenie i zależność od zewnętrznego popytu. Model taniej pracy sam siebie unieważnia wraz z awansem społecznym, a model infrastrukturalny staje się pytaniem o stopę zwrotu. Starzenie społeczeństwa wymusza oparcie wzrostu na wysokiej jakości kapitale ludzkim. Gospodarka wymaga teraz połączenia mechanizmów rynkowych ze zrównoważoną polityką państwa. Nowa normalność ma być wezwaniem do reformy strukturalnej strony podażowej i przejściem od skali do wydajności. Chiny muszą stać się dojrzałą cywilizacją technologii i standardu. Rozwój innowacyjny ma być pierwszorzędną siłą napędową, choć zdolność do innowacji pozostaje piętą achillesową gospodarki. W modelu chińskim innowacja ma być skoordynowanym wysiłkiem instytucji pod kierunkiem państwa. Druga koncepcja, rozwój skoordynowany, odpowiada na problem nierównowagi między regionami, gospodarką a obronnością. Jeśli rośnie produkt krajowy brutto, lecz nie idzie za tym wzrost kultury instytucjonalnej, państwo staje się bogatsze i jednocześnie bardziej prymitywne. Rozwój skoordynowany to próba harmonizacji asymetrii. Kolejna idea, rozwój zielony, uznaje naturę za warunek istnienia gospodarki. Ekologia nie jest tu liberalnym luksusem, lecz warunkiem trwałości państwa. Degradacja środowiska to ukryta forma długu państwowego. Wreszcie rozwój otwarty odnosi się do napięcia między suwerennością a globalizacją. Chiny chcą wchodzić w świat i przekształcać jego zasady. Korzystać z globalizacji, by przesunąć jej środek ciężkości. To deklaracja pewności siebie. Chiny nie chcą być peryferią cudzych reguł, lecz współautorem zasad przyszłości. Piąta koncepcja, rozwój współdzielony, spina całość. To dążenie do wspólnego dobrobytu, a nie bogacenia nielicznych. Model ten ma budzić sprawczość, a nie bierność. To architektura legitymizacji przejścia od kraju doganiającego do państwa pretendującego do światowego przywództwa. Xi rozumie, że państwo rządzi naprawdę dopiero wtedy, gdy przekona społeczeństwo, że jego trud ma sens. Nowa normalność to próba przeprogramowania logiki wzrostu. Chiny chcą produkować inaczej i inwestować selektywniej, by przejść od masy do jakości. W tym kontekście zwalczanie ubóstwa staje się egzaminem z państwowości. Eliminacja biedy miała być warunkiem zbudowania umiarkowanie zamożnego społeczeństwa do 2020 roku. 25 lutego 2021 roku ogłoszono sukces. Z ubóstwa wyprowadzono niemal 99 milionów mieszkańców wsi. Teraz ciężar przesuwa się na rewitalizację wsi i ukierunkowane zwalczanie ubóstwa. Ubóstwo to nie tylko kategoria moralna, lecz problem mapowania i kontroli. Państwo przyjmuje rolę lekarza terenowego, który musi rozpoznać konkretną przyczynę biedy przed podjęciem interwencji. To filozofia państwa. Zanim instytucje wydadzą środki, muszą zejść do poziomu jednostki terytorialnej. Strategia ta opiera się na czterech filarach. Pierwszy to edukacja jako narzędzie walki z determinizmem miejsca urodzenia. Drugi to opieka medyczna, ponieważ choroba jest jednym z najbrutalniejszych producentów ubóstwa. Trzecim jest relokacja z terenów niezdatnych do życia. Tu racjonalność państwa zderza się z ludzką tożsamością i zakorzenieniem. Ludzie nie mieszkają na mapie, lecz w świecie znaczeń. Czwartym filarem jest pobudzanie lokalnej gospodarki. Rozwój musi mieć topografię. Nie można nakładać jednej recepty z metropolii na każdą prowincję. Piąta zasada to aktywność mieszkańców. Państwo ma być akuszerem sprawczości, a nie tylko kasjerem pomocy. Tu godność wiąże się z uczestnictwem w rozwoju wspólnoty. Co może wyzwalać, ale i dyscyplinować. Zwalczanie biedy wpisano w logikę chińskiego marzenia. Ubóstwo jest tu przeszkodą w odrodzeniu narodowym. Całość opiera się na odpowiedzialności urzędników. To jednak rodzi ryzyko formalizmu i raportowania sukcesów pod wskaźnik. Alternatywą nie jest brak pomiaru, lecz pomiar mądrzejszy. Współczesny paradygmat odchodzi od dochodów na rzecz ubóstwa wielowymiarowego obejmującego zdrowie, edukację i bezpieczeństwo. W Chinach po sukcesie w walce z biedą absolutną pojawia się wyzwanie biedy względnej. Państwo może bowiem wygrać bitwę z głodem, ale przegrać pokój z nierównością. Doktryna Xi ewoluuje zatem w stronę dobrobytu rozumianego jako harmonia między wzrostem a usługami publicznymi. Dobro wspólne to nie mgła moralna nad mównicą, to logistyka odpowiedzialności. Wielkie państwo zaczyna się od zdolności dostrzeżenia małego człowieka. Należy jednak zachować sceptyczną ostrożność. Łatwiej wygrać kampanię z wyraźnym progiem niż zbudować trwałą sprawiedliwość społeczną bez końcowego gwizdka. W doktrynie Xi walka z ubóstwem to nie polityka socjalna, lecz narzędzie legitymizacji cywilizacyjnej. Dowodzi ona, że państwo ma prawo żądać wysiłku od obywateli, ponieważ samo organizuje warunki awansu. Partia i demokracja konsultatywna stanowią mechanikę sterowności. Aby sprawnie rządzić krajem, partia musi najpierw rygorystycznie zarządzać samą sobą. W modelu Xi głównym instrumentem jest kontrola kadr oraz lojalność wobec centrum. Zachód obawia się koncentracji władzy, Chiny boją się chaosu i utraty zdolności wykonawczej. Walka z korupcją opiera się na zasadzie uderzania w tygrysy oraz w muchy. To komunikat do społeczeństwa. Państwo widzi zarówno wielką grabież, jak i małe upokorzenie obywatela. Tę politykę można interpretować jako próbę oczyszczenia aparatu lub narzędzie eliminacji przeciwników. Korupcja to nie tylko łapówki, to feudalizacja instytucji. Xi rozumie, że mocarstwo nie może być zbiorem prywatnych baroni. Rozwiązaniem ma być absolutna lojalność wobec Komitetu Centralnego i fundament marksistowski. Tu zarysowuje się różnica między chińską jednością a zachodnim pluralizmem, który dla Xi oznacza frakcyjność i paraliż. Drugim filarem jest praworządność, synteza rule of law oraz rule of virtue. Prawo ma być zapisaną moralnością. W tym ujęciu norma prawna i cnota publiczna muszą się wzajemnie wzmacniać, by państwo nie stało się zimne i cyniczne. Niebezpieczeństwo polega na tym, że gdy państwo definiuje cnotę, może uznać sprzeciw za występek moralny. Wówczas cnota staje się regulaminem posłuszeństwa. Państwo może pomylić dobro wspólne z wygodą rządzących. Kolejnym filarem jest równość wobec prawa. W systemie z przewodnią rolą partii pojawia się pytanie o kontrolę centrum władzy. Trzecim elementem jest odrzucenie bezkrytycznego kopiowania Zachodu. Chiny dążą do epistemicznej suwerenności. Współczesne państwo tłumaczy dziedzictwo konfucjańskiej hierarchii na język socjalizmu o specyfice chińskiej. Rządzenie wymaga formowania człowieka władzy. Czwartym elementem jest socjalistyczna demokracja konsultatywna. To wielopoziomowy dialog ze wszystkimi grupami społecznymi. Chiny nie odrzucają demokracji, lecz redefiniują ją jako włączanie interesów pod kierownictwem partii, bez rywalizacji partyjnej. Model ten ma leczyć choroby Zachodu, polaryzację i marketing gniewu. Obiecuje harmonię zamiast chaosu. Należy jednak zachować sceptycyzm. Konsultacja bez możliwości sprzeciwu to tylko fasada. Niemniej, lekcja jest jasna. Samo głosowanie co kilka lat nie wystarcza do sterowania złożonym państwem. Sednem tej strategii jest sterowność. Chiny dążą do bycia państwem, które potrafi wyznaczyć cel i w pełni podporządkować mu aparat. To ma być przewaga nad systemami, które oferują wolność wypowiedzi, lecz tracą zdolność wykonania. Xi buduje doktrynę, w której sprawczość zależy od kondycji rdzenia władzy. W tej wizji ekologia nie jest dodatkiem do gospodarki, lecz warunkiem legitymizacji władzy. Państwo nie może budować sukcesu na chorobie obywateli. To próba odejścia od wzrostu rabunkowego. Można zwiększyć produkt krajowy brutto, a jednocześnie odebrać krajowi zdolność do oddychania. Natura nie negocjuje z ministrem finansów. Czeka, a potem odpowiada powodzią, suszą lub gniewem społecznym. Koncepcja pięknych Chin zakłada, że ochrona środowiska jest integralną częścią rozwoju państwa. Przyroda nie jest tu romantycznym ogrodem, lecz biologicznym warunkiem istnienia. Bez wody i powietrza nie ma ani dobrobytu, ani armii. Pierwszym narzędziem jest system podwójnej kontroli, czyli limity zużycia energii i wody w przeliczeniu na jednostkę produktu krajowego brutto. Drugim elementem jest zielony model stylu życia, gdzie państwo staje się pedagogiem nowych nawyków. Bez umiarkowania wolność konsumpcji staje się kredytem zaciągniętym u własnych dzieci. Trzecim narzędziem jest żelazna odpowiedzialność urzędników, w tym zasada dożywotniej odpowiedzialności za szkody środowiskowe. Czwartym elementem jest reforma zarządzania i zmiana podległości agencji monitorujących tak, aby ograniczyć lokalny protekcjonizm. Centralizacja niesie ryzyko, ale brak egzekucji oznacza zatrutą wodę. Polityka to sztuka wyboru ryzyk. Wondo bajka o świecie bez kosztów. Zalesianie, płodozmian czy walka z zanieczyszczeniami dowodzą. Koncepcja pięknych Chin nie jest jedynie kategorią estetyczną. To próba naprawy ekosystemów i zmiany modelu zasobów. Sajhania funkcjonuje tu jako mit państwowy. Przekonanie, że z pustyni można uczynić las poprzez zbiorową dyscyplinę. Ekologia w doktrynie Xi to pedagogika nadziei, odpowiedź na bezradność wobec kryzysu klimatycznego. Sprawczość jest możliwa, lecz musi zostać zorganizowana przez państwo. To także próba odpowiedzi na koszty industrializacji. Gdy władza uznaje środowisko za wartość najwyższą, tworzy miarę, według której sama będzie oceniana. W XXI wieku państwa opanowujące technologie zielonej transformacji zyskają możliwość sprzedaży światu infrastruktury nowej epoki. Ekologia staje się zatem geopolityką i polami rywalizacji mocarstw. Dla Fundacji Dobre Państwo najważniejsza lekcja brzmi, że ekologia nie może być dekoracją ani histerią. Musi stać się odpowiedzialnością publiczną wpisaną w twarde mechanizmy zarządzania. Woda, gleba i powietrze są infrastrukturą suwerenności. Zielona polityka pozbawiona sprawiedliwości może wywołać bunt, gdy rachunek za czyste powietrze wystawiono najbiedniejszym. Piękne Chiny są próbą przekształcenia ekologii w filar mocarstwowej sterowności. W wizji Xi Jinpinga Chiny nie chcą już tylko korzystać ze świata, lecz chcą współtworzyć reguły i instytucje przyszłego ładu. Państwo środka przedstawia się jako mocarstwo cywilizacyjne, jednak staje się architektem zależności. Centralną ideą chińskiej dyplomacji jest wspólnota ludzkiego losu. To przekonanie, że w zglobalizowanym świecie państwa są od siebie zależne. Należy więc odrzucić zimnowojenną mentalność i grę o sumie zerowej. Koncepcja ta odpowiada realiom epoki. Klimat, pandemie czy cyberprzestrzeń rzeczywiście przekraczają granice państw. Chiny twierdzą, że świat jest wielocywilizacyjny i nie istnieje jeden model modernizacji. Głównym narzędziem tej wizji jest inicjatywa Pasa i Szlaku. Projekt zaproponowany jesienią 2013 roku ma łączyć Azję, Europę oraz Afrykę. Twarda infrastruktura, porty czy światłowody, zostaje opakowana w mit karawany i cywilizacyjną opowieść. Inicjatywa opiera się na 5 obszarach współpracy. Każdy z nich jest jednocześnie narzędziem rozwoju i wpływu. Instytucje finansowe to współczesne twierdze mocarstw. Kto kredytuje port lub narzuca standardy techniczne, zyskuje realny wpływ na region. W geopolityce infrastrukturalnej kluczowe jest pytanie: kto kontroluje dane i w jakiej walucie spłacany jest dług? Projekt Pas i Szlak służy też interregiony przygraniczne przestają być marginesem. Stają się bramami do świata. Pekin deklaruje, że Pas i Szlak nie jest narzędziem hegemonii. Te zapewnienia należy traktować z powagą, lecz bez naiwności. Zachód wiązał wsparcie z demokracją i prawami człowieka. Chiny oferują alternatywę, infrastrukturę i kredyt, bez ingerencji w sprawy wewnętrzne. Dla globalnego południa brzmi to atrakcyjnie, dla krytyków jest ryzykowne przez brak przejrzystości długu. To nie jest czysty neokolonializm, ale też niecałkowicie symetryczna współpraca win-win. Inicjatywa tworzy realne dobra, a zarazem buduje asymetryczne zależności. Pekin stosuje segmentację świata. Stany Zjednoczone są konkurentem systemowym, Rosja strategicznym zapleczem antyhegemonicznym, Europa partnerem gospodarczym, a globalne południe przestrzenią legitymizacji nowego porządku. To mapa interesów ubrana w język harmonii, podczas gdy Zachód oferuje wartości i regulacje, Chiny oferują drogę, port, kredyt i narrację szacunku. W państwie bez mostu kazanie o standardach brzmi mniej przekonująco niż konkretny projekt budowli. Tu rozgrywa się globalny spór między infrastrukturą a instytucją, suwerennością a zależnością. Polityka zagraniczna Xi jest zewnętrznym ramieniem doktryny drogi Imperium Ludu. Każde mocarstwo mówiące o wspólnym losie ludzkości ma w kieszeni mapę, gdzie jego własne drogi są narysowane najgrubszą kreską. Chińskie marzenie posiada warstwę miękką oraz twardą, czyli armię i bezpieczeństwo. Silna armia to polisa egzystencjalna. Fundamentem tych sił jest absolutne przywództwo Komunistycznej Partii Chin. Armia autonomiczna wobec partii byłaby w Chinach postrzegana jako niebezpieczna, źródło zamachów i rozkładu. Zachód obawia się upartyjnienia armii, Chiny boją się utraty kontroli nad centrum. Kluczowa jest gotowość do walki. Dla Xi Jinpinga mundur bez zdolności bojowej jest tylko kostiumem. Modernizacja oznacza redukcję personelu o 300 tysięcy żołnierzy na rzecz elastyczności i technologii. To przejście od ilości do jakości. Wszystkie sektory państwa przechodzą ten sam filtr strategiczny. Jednak ta doktryna niesie ryzyko militaryzacji wyobraźni. Gdy bezpieczeństwo staje się kategorią nadrzędną, prawo i wolność mogą zostać podporządkowane logice wyjątku. Najsilniej widać to w kwestii zjednoczenia narodowego. Zasada jeden kraj, dwa systemy została przedstawiona jako najlepsze rozwiązanie dla Hongkongu i Makau. Autonomia ma tu istnieć, lecz wyłącznie w ramach nadrzędnej jedności. Jakiekolwiek próby zagrażania suwerenności przekraczają czerwoną linię. Jeszcze bardziej newralgiczna jest kwestia Tajwanu. Fundamentem relacji ma być konsensus z 1992 roku i zasada jednych Chin. Zjednoczenie nie jest dodatkiem do chińskiego marzenia, jest jego warunkiem symbolicznym. Pekin stosuje strategię przyciągania poprzez współpracę gospodarczą, ale jednocześnie nie zgodzi się na niepodległość. W analizie tej trzeba zachować precyzję, pamiętając o odrębnej rzeczywistości politycznej Tajwanu oraz międzynarodowej architekturze strategicznej niejednoznaczności. Tajwan to miejsce, gdzie doktryny zderzają się z realnym ryzykiem wojny. W wizji Xi Jinpinga armia jest ostatecznym argumentem, lecz samo wojsko nie wystarczy. Nowoczesne bezpieczeństwo opiera się na odporności łańcuchów dostaw, energii i technologii. Armia to tylko wierzchołek suwerenności. Mocarstwo pyta, czy w obliczu kryzysu może dalej funkcjonować? Kto nie posiada tej zdolności, jest jedynie bogatym klientem cudzej historii. Prawdziwa sztuka rządzenia polega na tym, by siła chroniła życie, a nie pożerała jego sens. Armia ma być tarczą wspólnoty, nie jej religią. W doktrynie Xi zjednoczenie narodowe to sprawa narracji o pełni. Tam, gdzie jedność i bezpieczeństwo stają się świętą opowieścią, łatwo uznać sprzeciw za zdradę, a siłę za dowód racji. W ostatecznym rozrachunku mocarstwo, budujące potęgę na absolutnej jedności i czerwonych liniach, staje przed fundamentalnym paradoksem. Czy siła zdolna ochronić naród przed każdym zewnętrznym zagrożeniem nie stanie się z czasem największym zagrożeniem dla wewnętrznej wolności człowieka? Prawdziwym testem doktryny Xi nie będzie liczba nowoczesnych okrętów czy zasięg cyfrowego jedwabnego szlaku. Kluczowe jest pytanie, ile rzeczywistej odmienności potrafi pomieścić system, który utożsamia jedność z przetrwaniem? Czy można zbudować dom dla wszystkich, jeśli fundamentem jest lęk przed pęknięciem?